nakazał misjonarzom, przyjdzie ubogi, to trzeba zostawić Boga dla Boga. Jakbyśmy siedzieli w kaplicy i modlili się, i przyszedł biedny i ubogi, no to mamy zostawić modlitwy i pójść pomóc Bogiemu. Także święty Wincenty, taka fascynująca postać, budował przytuliska, schroniska dla dzieci. W ciągu życia nieraz miał tyle pieniędzy, co więcej niż król Francji. Dzisiaj się ludzie nieraz pytają, dlaczego nie ma młodych ludzi w kościele. My na to nie narzekamy.
Ktoś z naszych błogosławionych powiedział, chcesz dobrego kazania wysłuchać, idź do jezuitów. Chcesz skorzystać ze spowiedzi świętej, idź do misjonarzy.
400 lat charyzmatu świętego Wincentego a Paulo w bydgoskiej bazylice.
To są główne uroczystości na cały świat. Drugie to jest największy kościół naszej rodziny wincentyjskiej na świecie. I to jest jedyna bazylika świętego Wincentego a Paulo na świecie.
Ewa Dąbrowska. Zapraszam. Jest patronem wszystkich dzieł miłosierdzia w Kościele katolickim. Działał 400 lat temu. Zadziwiał swoim oddaniem, głodnym, opuszczonym. Złożył nawet ślub poświęcenia się ubogim. Był świetnym kaznodzieją i spowiednikiem. Założył kilka zgromadzeń, w tym zgromadzenie misji, sióstr miłosierdzia, lazarystów. Potrafił wpływać na możnych. Poznał luksus i biedę świata. W 1737 roku papież Leon XIII ogłosił go świętym Kościoła katolickiego. Bydgoska Bazylika Świętego Wincentego a Paulo jest jedyną bazyliką pod jego wezwaniem na świecie. To tu odbędą się uroczystości kończące jubileusz 400-lecia jego charyzmatu.
Ksiądz Sławomir Bar, wikar Bazyliki Świętego Wincentego a Paulo, Bydgoszcz. Święty Wincenty to był taki człowiek zwyczajny, prosty. Został księdzem nie ze względu na to, żeby być jakiś był duchowiony, straszliwy i tak dalej, ale sobie myślał, a pomógł jakoś rodzinie. Na początku kombinował tylko, żeby dobrze mu się żyło, żeby wspierać rodzinę. Dopiero w roku 1617 głosi kazanie Folleville i to jest jakby taki początek jego nawrócenia. Spowiedź generalna jednego człowieka, który przez wiele lat się nie spowiadał, a uchodził za bardzo pobożnego. I święty Wincenty wtedy zobaczył to takie totalne ubóstwo duchowe ludzi. Tam pierwsze, można powiedzieć, zarysy pierwszego stowarzyszenia miłosierdzia powstały, bo przyszła jakaś tam rodzina, że jest jedna rodzina bardzo biedna. Święty Wincenty głosił, zbierajmy jakieś żywność, rzeczy dla nich. I tych rzeczy tyle nazbierało, że musieli coś z tym zrobić. I wtedy Wincenty wpadł na taki pomysł, żeby pomagać ludziom, nie tylko duchowo, ale i też materialnie. I można powiedzieć, 400 lat charyzmatu to 400 lat takiej myśli wincentyjskiej. Wspierania ubogich duchowo i wspierania ubogich materialnie.
Święty Wincenty przeżył wiele. Czytałam na przykład, że był galernikiem. Został sprzedany.
Ale to znaczy nie tyle sprzedany, co jeden z biednych ludzi, którzy byli przykuci do tych galer, zaczął tam jęczeć, płakać, że ja mam rodzinę i tak dalej, pomóżcie mi jakoś. No i święty Wincenty był na tych galerach kapelanem, bo pracował u rodziny de Gondi. Tak jak wcześniej wspomniałem, chciał zdobyć pieniądze, chciał, żeby mu się dobrze żyło, jego rodzinie i tak dalej, a więc pracował u rodziny de Gondi i tam wtedy pływał na statku z generałem de Gondi. No i był tym kapelanem, no i jak ten ubogi, biedny galernik gdzieś tam płakał, no to święty Wincenty właśnie mówi, to ja za niego popłynę. No i nikt go nie rozpoznał, przez rok pływał.
On czuł, on zresztą mówił, wie, że jest to wola Boga, żeby właśnie on zajął się dziełami miłosierdzia.
Święty Wincenty, takie jedno z jego zdań, motto życiowe świętego Wincentego, to kochajmy Boga w pocie czoła i w trudzie naszych rąk. Nakazał misjonarzom, przyjdzie ubogi, to trzeba zostawić Boga dla Boga. Jakbyśmy siedzieli w kaplicy i modlili się, i przed biedny i ubogi, no to mamy zostawić modlitwy i pójść pomóc Bogiemu. A w tamtym czasie to było niewyobrażalne. No jak Pana Boga zostawić, tutaj biedny przyjdzie. Także święty Wincenty taka fascynująca postać, bo w ciągu życia nieraz miał tyle pieniędzy, co więcej niż król Francji. Te pieniądze wszystkie zbierał, budował przytuliska, schroniska dla dzieci. Też był taki motyw czy sytuacja w życiu świętego Wincentego, kiedy na schodach kościoła w Paryżu znalazł dziecko. I święty Wincenty wcześniej zebrał bogate panie, że pomagały ubogim. No i przyniósł do nich to dziecko i mówi, słuchajcie, no musicie się nimi zająć. A one, nie, święty Wincenty, daj spokój, no nie mamy tyle możliwości, siły, zdrowia. A święty Wincenty mówi, to ja się tym zajmę. To spowodowało, że te bogate panie, bo one też się brzydziły, nie? Dzieci bezdomne, biedne, dzieci z nieprawego łoża. Wiadomo, to w tamtych czasach to wiązało się to od razu. My tu, wielkie państwa, to będziemy się takim motłochem zajmować. A święty Wincenty w ogóle się tym nie brzydził, wychodził, wręcz nakazywał się nimi zająć, tymi najbiedniejszymi.
A jak to się stało, że święty Wincenty założył zgromadzenie misyjne? Często w kościele, kiedy słyszymy zgromadzenie, od razu mamy na myśli zakon, zakonników.
My jesteśmy specyficznym takim zgromadzeniem, bo w tamtych czasach świętego Wincentego były zakony. zakony kontemplacyjne, które były zamknięte. A święty Wincenty wpadł sobie na pomysł, żeby w domu mamy być kartuzami, a na zewnątrz jak księża diecezjanie.
A proszę księdza, to kiedy założył zgromadzenie żeńskie Sióstr Miłosierdzia, miał powiedzieć, waszą klauzurą jest szpital i dom ubogich. To była zmiana mentalności. Kobiety zza murów miały wyjść na zewnątrz. Oczywiście mówię tutaj o kobietach konsekrowanych, czyli zakonnicach.
No właśnie, to było najciekawsze chyba w tym zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia, że święty Wincenty zrobił taką rewolucję. I zarówno u nas, jak i u sióstr. Siostry składają śluby co roku. Odnawiają te śluby. A więc nie ma tu ślubów wieczystych, ale też pozwolił siostrom wychodzić właśnie za mury po to, żeby służyć ubogim. Miały być ubrane tak jak ubodzy. Tak jak prości, zwyczajni ludzie. Tak samo księża, misjonarze. Nasz główny charyzmat to wspieranie kleru diecezjalnego, to praca z ubogimi. No i przede wszystkim własne uświęcenie.
Więc tutaj ja, mając w niedzielę kazanie na wszystkich mszach świętych, zapraszając na te uroczystości, postawiłem takie pytanie. Wiadomo, że dla niego szczególną troską był człowiek biedny, ubogi, ale od tej strony materialnej przede wszystkim również to ubóstwo duchowe. Pan Bóg trochę tam istniał w życiu tego człowieka, ale nie za dużo. I postawiłem pytanie takie. Jak on to wszystko robił? Skąd on czerpał siły? Skąd miał tyle czasu? W jaki sposób patrzył na człowieka? Jakie miał sposoby, aby od ówczesnych bogatych wydobyć tak olbrzymie sumy pieniędzy dla biednych? Na nic zdadzą się pytania, jeśli nie popatrzymy na to, kto był dla niego największą miłością. Dla Wincentego największą miłością był Jezus Chrystus. Ksiądz Mieczysław Kozłowski, proboszcz Bazyliki i Superior Domu Księży Misjonarzy w Bydgoszczy. Wincenty to przede wszystkim człowiek modlitwy. W 17 roku kapłaństwa bezinteresownie otwierał się na pełnienie woli Bożej w służbie dla ubogich. I to jest właśnie to spotkanie z tym człowiekiem umierającym, który uchodził za przyzwoitego człowieka. On go prosi o spowiedź generalną z całego życia. Pierwszy fakt. A drugi fakt to przede wszystkim zakłada Bractwo Miłosierdzia, grupę takich dobroczyńców, ludzi świeckich, właśnie, którzy idą do tych biednych rodzin, przynoszą datki, jedzenie, pomagają im właśnie z tej biedy wychodzić. I te dwa fakty znacząco wpłynęły na dalszą drogę duchowości świętego Wincentego a Paulu. Wokół niego powstawały różnego rodzaju bractwa, panie miłosierdzia, panów miłosierdzia, którzy bezinteresownie pomagali ludziom biednym. To jest wyjątkowy człowiek, wyjątkowy święty, tak bardzo prawdziwy i godny polecenia na dzisiejsze czasy. Trzeba podkreślić również jego kazania misyjne, z wielkim skutkiem głoszone. Ludzi skłaniały do tej spowiedzi z całego życia, spowiedzi generalnej. Powiedział tak: nie wystarczy nakarmić głodnego, ale nade wszystko zatroszczyć się o jego zbawienie. I my jako synowie świętego Wincentego a Paulo mamy obowiązek właśnie głosić rekolekcje, głosić misję, podkreślając to wyjątkowe spotkanie człowieka z miłosiernym Bogiem w sakramencie pokuty. To jest istota.
Ta pani wydaje karteczki, podchodzi się, odznacza nazwisko i daje. Mamy swoje numery.
Chcę prosić?
A bardzo proszę.
Panie, weź pan tą rękę.
A pani nie ma pojemniczka?
Nie,
na zupę,
nie? Chcę pojemniczka. To tu jest bardzo, są dobre gotowane. Takie śmieszne, takie super te obiady są, naprawdę.
Dobre.
No, a ta pani jaka miła, ten pan, no. Tylko naszego państwa nie stać, żeby socjal utrzymać. Tylko na kościół to dają na nas. A dla nich nie ma. Jakieś puszki dajecie dzisiaj?
Już nie, skończyły się.
Aha, co tam było?
Proszę, proszę bardzo, odbierać następny,
dzięki.
Proszę.
To jest nasz magazyn ciuchów, nie? To jest na bieżące takie...
Magazyn ciuchów, tak?
Tak, tak. Na bieżącą taką potrzebę, nie? Jakąś tam odzież, to na bieżąco im wydajemy tutaj.
Kurtki, buty.
Nasi parafianie, ale też i sklepy nam pomagają, jak mają jakieś w mianę kolekcje albo coś, zadzwonią i jako przekazują jako darowiznę. A tu jest taki nasz magazyn. Tutaj zawsze mamy, bo my tu nie gotujemy, tylko tu mamy magazyn, podgrzewamy i tu jest wózek z chlebem, a ta pani blondynka to jest właśnie prezesowa.
Nazywam się Agnieszka Niżnik-Łukowicz. Kiedyś tutaj w bazylice była świetlica, ale została zamknięta i ksiądz właśnie Sławek Bar opowiedział mi o stowarzyszeniu. No jak przyszłam pierwszy raz, tak już jestem już od kilku lat.
Co to za stowarzyszenie?
Stowarzyszenie Miłosierdzia Świętego Wincentego a Paulo.
Widzę cały kosz chleba, ogromne garnki. Co tam dzisiaj przygotowaliście?
Dzisiaj jest zupa warzywna. Mamy, proszę bardzo. Tutaj mamy duży 100-litrowy garnek, a tutaj mamy taki przygotowany, jakby było więcej osób, 50. Mamy 150 litrów
zupy.
Tak, troszeczkę przychodzi osób, więcej zrobiło się zimno, więc do 200 osób mamy teraz codziennie, więc mamy troszkę więcej zupy gotowane.
Nikomu nie życzę oczywiście. Ja mieszkam tu, a tu jest Wisła.
W rzece się pan myje? W Wiśle?
A Wisła jest zła. A wie pani, co to ogniska?
A jak pan zachoruje? Boli gardło. W nocy, przecież jest zimno.
A nie, mam 3 koty.
3 koty pana grzeją. A co dalej?
To nie wiem, co robić z tymi pieniędzmi.
Przecież nie ma pan pieniędzy.
Ale nie mówiłem, że chcę je mieć. Ja, że bym stary, to pewnie już drugą nie pociągnę. Ja sobie sam to radzę. Jeżeli naprawdę będę potrzebował pomocy, poproszę.
Wasz patron skłaniał do działania. Nie zadawalajcie się mówieniem, jestem chrześcijaninem, ale żyjcie tak, żeby można było o was powiedzieć. Widziałem człowieka kochającego Boga z całego serca i zachowującego jego przykazania. Wy działacie. Ludzie mieszkający w Bydgoszczy wiedzą, że w bazylice świętego Wincentego a Paulo, przy bazylice działa kuchnia. Można się najeść i do was przyjeżdżają ludzie z całej Bydgoszczy, a nawet spoza, bezdomni lub ubodzy.
To jest kilka takich działek, bym powiedział. Bo jako tutaj Dom Zgromadzenia Księży Misjonarzy, to oprócz ubogich, tak jak mówimy, to Stowarzyszenie Świętego Wincentego, Stowarzyszenie Miłosierdzie, które karmi 200 ludzi codziennie, rozdajemy ciuchy, też ze studentami uruchomiliśmy przychodnię taką medyczną i punkt apteczny też już teraz działa, już od roku czasu i z wielkim skutkiem, bo tych ludzi naprawdę jest mnóstwo. Ale też myślę, warto też wspomnieć, tutaj mamy kapelana więziennictwa, który 3 więzienia, które są w Bydgoszczy, też obstawia. Też są tam nasi księża, są kapelani szpitali. Także to jest niesamowite wielkie dzieło. Plus młodzież misjonarska, to część z nich, może nie połowa, trudno tak powiedzieć. To jest młodzież taka uboga duchowo, z takich różnych trudnych domów, trudnych rodzin, którzy gdzieś chcą tu przylgnąć. Swoje studio nawet założyli takie radiowo-telewizyjne. Uczą się teraz warsztaty, mają filmowe i nagrywają różnego rodzaju piosenki, bo mogą się angażować. Bo to samo jedzenie to też nic nie da. Ludziom potrzeba czegoś więcej. Za chleb to on zrobi wszystko, ale jak dostanie chleb i już jest najedzony, to chce czegoś więcej. A jak czuje taką akceptację, to, że na niego się zwraca uwagę, nieważne kto by to był, czy młody, czy stary, będzie lgnął. I do Pana Boga, i do Kościoła, także dzisiaj się ludzie nieraz pytają, dlaczego nie ma młodych ludzi w Kościele. My na to nie narzekamy, bo mamy młodych ludzi w Kościele i się cieszymy ich obecnością tutaj na każdym kroku, bo oni wszędzie, cały czas są. Ale to właśnie przez to, że trzeba na nie zwrócić uwagę, trzeba na nich umieć spojrzeć z miłością.
Chociażby festiwal, który świetnie się sprawdził, nowe spojrzenie, czyli spojrzenie na Kościół, na młodych, diecezję bydgoską, na nasz lokalny i powszechny Kościół.
No zgadza się, to 6 edycji było, teraz już do 7 się przygotowujemy. Teraz nawet na tych uroczystościach, które będą 24 września, po tej głównej mszy w niedzielę o godzinie 13 będzie taki piknik rodzinny, na których zapraszamy parafian i sympatyków naszej bazyliki. Też będzie kilka zespołów właśnie, które brały udział w tym festiwalu Nowe Spojrzenie, po to, żeby razem świętować, cieszyć się i też naszych ubogich i bezdomnych zapraszamy. Bo to są główne uroczystości na cały świat. Bo mamy tutaj najwyższe władze naszego zgromadzenia ze świata. Generała, który przyjeżdża z Rzymu, wizytatorów kilku prowincji, a więc z kilku krajów, księży z całej Polski, siostry zakonne, siostry miłosierdzia, nasza siostrzana gałąź. Także to jest taka wielka nasza radość w zgromadzeniu, że jesteśmy jego synami.
Mam nadzieję, że ksiądz wizytator polskiej prowincji Zgromadzenia Księży Misjonarzy, ksiądz Kryspin Banko, w czasie tej uroczystości ogłosi wotum wdzięczności za 400-lecie charyzmatu świętego Wincentego a Paulo, budowę misjonarskiego domu miłosierdzia imienia Jana Pawła II na zapleczu tutaj naszego ogrodu. Projekty już są przygotowywane i chcemy taki właśnie dom dla ludzi biednych, chorych, starszych przede wszystkim. Chodząc po kolędzie widzimy, że mieszkają, powiedzmy, starsi ludzie, dzieci wyjechały. Bardzo by chcieli w takim domu właśnie być blisko kościoła, gdzie byłaby dobra opieka. To taki DPS, dom dla nawet i 70 osób.
Czy można powiedzieć serce w Polsce świętego Wincentego a Paulo to bije właśnie w Bydgoszczy?
No, możemy tak powiedzieć, chociaż również wielka działalność jest w Warszawie przy kościele świętego Krzyża. Tam bardzo mocno działa grupa charytatywna świętego Wincentego a Paulo, w innych ośrodkach również. Natomiast taki prężny, duży, to można powiedzieć Bazylika świętego Wincentego a Paulo. Ja bym jeszcze jako proboszcz chciał podkreślić jedno z działalności, o których było już wspomniane: więziennictwo, kapelani, katecheci, stowarzyszenie, młodzież misjonarska, ale przede wszystkim konfesjonał. Tak jak ktoś z naszych błogosławionych powiedział: chcesz dobrego kazania wysłuchać, idź do jezuitów. Chcesz skorzystać ze spowiedzi świętej, idź do misjonarzy. To podkreślam, bo rzeczywiście wielu prosi o kierownictwo duchowe, o stałego spowiednika. I to nas cieszy. W niedzielę po dwóch, przed każdą mszą świętą i aż do komunii świętej są penitenci i musimy cechować się cierpliwością. Jesteśmy, chcemy służyć. Czasami rzeczywiście są bardzo długie kolejki, ale jednak wiemy, że ta posługa jest bardzo istotna. Pojednanie człowieka z Bogiem. Mamy ten piękny ołtarz miłosierdzia, ten ojciec, który podnosi tego marnotrawnego syna, piękna mozaika w wykonaniu pana Andrzeja Delikty. Ten ołtarz został zrobiony na rozpoczęcie roku miłosierdzia. Ksiądz biskup wyznaczył jako bramę miłosierdzia Bazylikę świętego Wincentego a Paulo.
Tam znajdują się jeszcze relikwie.
Tak, relikwie świętej Faustyny i świętego Jana Pawła II.
Święty Wincenty jest patronem misjonarzy, lazarystów, szarytek, duchowieństwa, organizacji charytatywnych, szpitali, podrzutków i więźniów. I wasza działalność, księży misjonarzy z tego zgromadzenia, właściwie obejmuje te wszystkie obszary. Dlaczego wrzesień jest tak ważny dla świętego Wincentego a Paulo?
Bo we wrześniu jest rocznica śmierci, narodzin dla nieba świętego Wincentego a Paulo w tym kalendarzu nowym liturgicznym. To jest nasze patronalne święto, ale ten rok kończący jubileusz 400-lecia został wybrany przez naszego księdza wizytatora i to właśnie przed uroczystością odpustową, bo odpust jest zawsze 27 albo w niedzielę tuż przed 27. I dlatego ta data 24 została ona wyznaczona jako zakończenie wszystkich obchodów, a zaczęło się to w Krakowie w styczniu uroczystością nawrócenia świętego Pawła w kościele seminaryjnym i tak w różnych parafiach te uroczystości się odbywały. Finał tego wszystkiego jest właśnie tu w Bazylice 24. Trzy dni triduum takie przygotowujące się do tych obchodów jubileuszowych kończących się.
Jan Dux, realizator dźwięku w Polskim Radiu Pomorza i Kujaw oraz realizator dźwięku Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej.
Obchody jubileuszu 400-lecia charyzmatu świętego Wincentego a Paulo to między innymi sobota 23 września, godzina 19:30, koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej, orkiestry, która narodziła się w Bydgoszczy pod batutą księdza Przemysława Pasternaka. Ksiądz Przemysław przez kilka lat, dobrych lat, związany był z Bazyliką Bydgoską i tak naprawdę pomysł na orkiestrę zrodził się przy Bazylice.
Początki były takie, że właśnie ksiądz Przemysław stwierdził, że warto by było stworzyć coś nowego, ale jednocześnie nie konkurującego z tym, co jest już w Bydgoszczy, czyli na pewno nie muzyka operowa i operetkowa. No, filharmonii też konkurencji nie wypada robić. I pojawił się pomysł, żeby wejść w ten świat muzyki filmowej. Jest to popularny gatunek muzyczny, ale wykonywany bardzo rzadko w tej części kraju. Przede wszystkim nie ma zespołu, który by na stałe zajmował się takim repertuarem i był to trafny pomysł.
Wasza orkiestra to przede wszystkim młodzi muzycy, świeżo upieczeni absolwenci Akademii Muzycznej, albo muzycy, którzy już od kilku lat pracują albo współpracują z Filharmonią Pomorską czy z Bydgoską Operą Nowa. Całkiem niedawno powstała audycja, do której zaprosiłam m.in. księdza Przemysława. Pojawili się tam muzycy. Posłuchajmy, co wtedy powiedział. Prowadzi ksiądz parafię, jest ksiądz proboszczem, wikarym, a dodatkowo dyrygentem, muzykiem, szefem orkiestry?
Nie. Jestem tak zwanym rezydentem, zajmuję się ogólnie muzyką. W naszym zgromadzeniu, jak popatrzymy na historię muzyki, to będziemy wiedzieć, jak bogate tradycje muzyczne ma zgromadzenie misji. Hieronim Feicht, ksiądz Karol Mrowiec, to są wszystko postacie bardzo ważne dla kultury muzyki polskiej. Czy ksiądz Siedlecki, który przecież stworzył śpiewnik siedleckiego, z którego korzystają praktycznie wszyscy organiści w Polsce i wszyscy klerycy i tak dalej, i tak dalej. Próbuję to kontynuować.
Czy to było tak, że zgromadzenie wysłało księdza na studia, czy ksiądz już przyszedł jako uformowany muzyk do zgromadzenia?
Bardzo skomplikowane to było, ponieważ ja rozpocząłem Akademię Muzyczną, jednak chciałem zostawić muzykę, nie chciałem mieć nic wspólnego z muzyką, ale jednak muzyka mnie dopadła i potem studia i tak dalej, i doświadczenie w jednym, drugim państwie, szczególnie z muzyką filmową, bo to jest moja specjalizacja.
W jednym, drugim państwie?
Tak, tak, tak. Dużo tego było. Londyn, Wiedeń, Berlin. Te wszystkie warsztaty muzyki filmowej, które miałem okazję i obserwować, i uczestniczyć, one mnie tak ukształtowały. Więc stworzyliśmy tutaj taką orkiestrę i taką muzykę, której Bydgoszczy czy w ogóle w miastach mało kto wtedy wykonywał, już teraz coraz więcej wykonują, ale wtedy bardzo mało osób wykonywało muzykę filmową, oprócz może Krakowa, gdzie jest słynny festiwal muzyki filmowej.
Stworzyliśmy, założyliśmy ksiądz i młodzi muzycy z duszpasterstwa?
Można by powiedzieć, oczywiście wszystko zaczyna się jakoś w kościele i pamiętam, zaczynaliśmy tak naprawdę od bazyliki, od pasterki w bazylice, a może nawet nie od pasterki, tylko 27 był odpust, na którym był już nieżyjący prymas Józef Glemp i wtedy stworzyliśmy takie pierwsze granie i wtedy się wszystko narodziło, ponieważ wykorzystaliśmy utwory Karla Jenkinsa, który jakoś też ma coś wspólnego z muzyką ilustracyjną i tak się to wszystko od tego 27 zaczęło. Potem był zupełnie nic nie zapowiadający koncert w gminie Bożęcin. Oni zamówili sobie u nas muzykę filmową. To zrobiliśmy partytury, aranżacje, zakupiliśmy partytury, żeby właśnie tam jechać, ale to jeszcze nie miało być nic tak wielkiego, jak jest teraz. Po tym koncercie w tym Bożęcinie zaczęły sypać się różnego rodzaju propozycje, nagrania. Jedno myślę, że teraz to już jesteśmy naprawdę taką czołówką, jeśli chodzi o muzykę filmową w Polsce.
Ksiądz Przemysław Pasternak za pulpitem. Koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej, która narodziła się i związana jest z Bydgoszczą, która regularnie ćwiczy w budynkach Bydgoskiej Akademii Muzycznej przed nami. Na pewno dziwi, że ksiądz za pulpitem. Na pewno dziwi, że to człowiek w koloradce, chociaż nie zawsze to widać, bo ksiądz Przemysław nie afiszuje się ze swoim kapłaństwem i wielu to zaskakuje. Wy już jesteście przyzwyczajeni, oswojeni z tym faktem.
Tak, nasz dyrygent stara się przede wszystkim nie łączyć tych dwóch profesji, jeżeli tak to nazwać, bo będąc kapłanem pełni swoją posługę i nie wykorzystuje tego, że jest dyrygentem i w drugą stronę też tak to działa.
Dla realizatorów dźwięku, dla techników, nagłośnienie tak dużego aparatu to wyzwanie, to cały kwintet, to blacha, to instrumenty perkusyjne, no i soliści.
Tak, zawsze na scenie jest co najmniej 50 osób z samej orkiestry, nie licząc też solistów, wokalistów. Jest to wyzwanie, ponieważ zawsze duży skład jest wyzwaniem, czy przy nagłośnieniu, czy podczas nagrania, ale staramy się to traktować jako naukę, bo nie ma sytuacji, które się powtarzają i realizując z orkiestrą każdy koncert, nabywamy nowych doświadczeń.
A myślę, że ten sobotni koncert to wyjątkowo duże wyzwanie, bo każdy, kto chociaż raz był w Bazylice, wie, jaki tam jest pogłos i myślę, że będziecie mieć dużo, dużo pracy. Co usłyszymy?
Usłyszymy przede wszystkim muzykę filmową, ale nie będzie to taka muzyka filmowa popularna. Będzie co prawda kilka rozpoznawalnych utworów, jak na przykład Rzeka Marzeń z filmu W pustyni i w puszczy. Będzie też fragment ścieżki dźwiękowej z filmu Misja oraz będą fragmenty muzyczne z Pasji Mela Gibsona. Ale będą też inne utwory, bardziej związane z tematyką sakralną. Nie jest to tylko koncert organizowany w ramach tego jubileuszu, o którym tutaj mówimy, ale jest to też poniekąd podziękowanie przełożonym naszego dyrygenta, którzy wspierają go w tej pracy, pomagają mu, dają możliwość koncertowania. Przez cały rok może jeździć z orkiestrą na koncerty. Ale też trzeba podać takie nazwiska jak pan Marek Czerski, kanclerz Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. Dzięki niemu mamy zapewnione pulpity i instrumenty perkusyjne. Instrumenty perkusyjne pochodzą z dyspozycji profesora Jurczyka, który prowadzi klasę perkusji w Akademii Muzycznej. Warto też powiedzieć, że dzięki uprzejmości pana Adama Staniszewskiego z zespołu Żuki będziemy mieli zapewnione nagłośnienie. No jest wiele osób, które pomagają w organizacji, są gdzieś tam z tyłu schowane, może ich nie widać, też nie zawsze wiemy o nich, ale wiele osób działa, żeby ten koncert mógł zabrzmieć.
Sobota 23 września, 19.30, Bazylika Świętego Wincentego a Paulo w Bydgoszczy, koncert Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej, która powstała w Bydgoszczy. Ten koncert pod batutą maestro księdza Przemysława Pasternaka. Zaproszeni są wszyscy.
Będziemy chcieli właśnie podziękować Panu Bogu za dar życia i dar świętości świętego Wincentego a Paulo. Chcemy wzmocnić naszą wiarę, tak jak święty Wincenty powiedział, bez modlitwy nie możemy istnieć. Wszystko zależy od modlitwy, wytrwanie w powołaniu, siła w działaniach apostolskich, męstwo w walce z pokusami, a przede wszystkim zbawienie. I mówił, że modlitwa jest źródłem żywotności, że człowiek w modlitwie jest zdolny do wszelkiego dobra. To też jest dla nas jakaś taka bardzo głęboka refleksja. To nie tylko uroczystości zewnętrzne z pompą, prawda, ale to jest też taki rachunek sumienia kapłanów, sióstr miłosierdzia. Chodzi mi o synów świętego Wincentego a Paulo, prawda, o misjonarzy, o braci zakonnych, siostry i wszystkie grupy miłosierdzia, które tą duchowością założyciela naszego żyją.
Czytałam, że święty Wincenty był człowiekiem z natury porywczym. Dużo musiał w sobie przerobić.
Tak, właśnie mówią, że był takim cholerykiem trochę na początku, ale pod koniec życia nauczył się cnoty łagodności. Zresztą ciągle się o nią modlił. Mówią, że przed śmiercią święty Wincenty, bo umierał w domu Łazarza, który założył w Paryżu. To jest taki słynny dom. Jak rozpoczęła się rewolucja francuska, to najpierw uderzono na ten dom. Głównie to biedni ludzie byli, nie? A wiedzieli, że tam jest jedzenie. Ale tuż przed śmiercią święty Wincenty ze swoją taką łagodnością i szczerością serca mówił tak: zabierzcie ode mnie spokoju wszystkie drzewo i nie palcie u mnie, niech u mnie będzie zimno. Najważniejsze, żeby tu pomóc tym biednym i ubogim. I na pogrzebie jego było tysiące ludzi biednych, bezdomnych, którzy go znali jako takiego człowieka miłości. Miłości miłosiernej. Ale całe życie przerabiał tą właśnie swoją porywczość, choleryczność, żeby stać się człowiekiem łagodnym, miłosiernym.
Święty Wincenty a Paulo zmarł 27 września w 1660 roku.
Serce jest w takim sarkofagu w Paryżu na Rue du Serfre, tak. Natomiast można wejść po stopniach, prawda, i zobaczyć ciało zabalsamowane i tam znajduje się serce świętego Wincentego a Paulo. Tu jeszcze warto podkreślić to, co ksiądz już wcześniej wspomniał, o jego dobroci. To w czasie rewolucji francuskiej, kiedy było prześladowanie kościoła, niszczono w wielu kościołach relikwie świętych, błogosławionych. Natomiast mieli ogromny szacunek do świętego Wincentego a Paulo. Także go zawsze uważano za człowieka łagodności, uczciwości, sprawiedliwości. Nikogo nie odepchnął od siebie. To jest wielka postać. To ja jestem zafascynowany. Mam 43 rok kapłaństwa. Więc kiedy wybierałem się do zgromadzenia, to mieszkałem w Gnieźnie. Miałem bardzo blisko do seminarium diecezjalnego w Gnieźnie. Ale na marginesie mój tato ze swoją żoną w 1945 roku mieli ślub i dostał nakaz wyjazdu z Gniezna jako kolejarz do Żagania. I tam w Żaganiu było spotkanie z misjonarzami. Tam misjonarze przybyli po wojnie i pełnili posługę duszpasterską. I mogę powiedzieć, że byłem zafascynowany. Jako 12-letni wyjechałem do Gniezna z powrotem, bo rodzice bardzo chcieli wrócić do swojej rodziny. Ale jednak przykład ich życia gdzieś tam się w mojej głowie bardzo mocno ułożył i powiedziałem sobie tak, gdybym kiedykolwiek chciał pójść do seminarium, gdybym miał taką łaskę powołania, to pójdę do misjonarzy. I tak było, znałem bardzo dużo księży, zresztą teraz też tutaj w kurii pracujących, a jednak wybrałem zgromadzenie. To też nie jest przypadek. Myślę, że tutaj sprawcą tego jest święty Wincenty i za to powołanie wincentyńskie misjonarskich też bardzo dziękuję.
Czy ja pochodzę z parafii misjonarskiej. Co prawda dowiedziałem się, że to jest parafia misjonarska, mając 18 lat. Ale to też tak jakoś przypadkowo po spowiedzi, to był taki mój okres buntu, 5 lat w ogóle nie byłem w kościele, nie chodziłem do kościoła, to był taki mój okres straszny, zbuntowany byłem. I poszedłem do spowiedzi do takiego jednego księdza. I on mi wtedy zaczął opowiadać święty Wincenty. I to był taki jakiś, można powiedzieć kolokwialnie, kopniak, że sobie pomyślałem, no nie, coś w tym jest, coś w tym Wincentym jest. Tą spowiedź do końca życia będę ją pamiętał, z 20 minut trwała. I to był taki właśnie punkt zwrotny, moment zwrotny w życiu, gdzie zachwyciłem się i Kościołem, Panem Bogiem i zgromadzeniem misji.
1651 przybyli do Warszawy na zaproszenie królowej Marii Ludwiki Gonzagi, która osobiście księdza Wincentego znała i zaprosiła właśnie do Warszawy zgromadzenia księży misjonarzy. I był tam taki jałmużnik Gabriel Baudouin i on właśnie zbierał pieniądze na dom małego dziecka przy Nowogrodzkiej w Warszawie. I taki znany jest epizod, że taka trochę podarta sutanna, trochę tak niedbale wyglądał, ale chodził i zbierał i wszedł do wytwornej restauracji. Damy obwieszone klejnotami, prawda? I ten. Ktoś go tam uderzył. To nie jest twoje miejsce, żeby wyszedł. A on mówi, to ty dałeś dla mnie, ale teraz dajcie coś dla tych dzieci. Więc to jest taka piękna postać, właśnie jałmużnik Warszawy, bardzo znana postać. Dużo jest też publikacji, książek na temat życia i działalności pierwszych misjonarzy francuskich. A Bydgoszcz tu na zaproszenie arcybiskupa przybyli misjonarze, by wybudować kościół w tym miejscu w 1923 roku, a parafia już była 1924 rok. Cały czas misjonarze są, oczywiście wojna, bazylika była spalona, zrujnowana, również dom księży, a jednak udało się odbudować i dzisiaj jest ona piękna i zachęca do modlitwy. Jak wielu mówi, czuje się taki klimat, można tutaj uklęknąć. Jak patrzymy na tego Wincentego i ten jego duży płaszcz i chowające się dzieci przy nim, to jednak nastraja do bardzo głębokiej refleksji.
Co ciekawe, święty Wincenty zakładał tak zwane małe seminaria i takie małe seminarium działało także tutaj.
Tak powstała bazylika. Najpierw było małe seminarium i z tyłu była kapliczka, a ta rotunda powstała dopiero około 1936 roku. Także najpierw to był dom wychowawczy, czyli małe seminarium, a później zaczęto budować się dalej kościół. Tak jak ksiądz proboszcz wspomniał, Niemcy zrobili tutaj sobie magazyn i tutaj był zakład naprawczy samochodów. No później Rosjanie, jak wchodzili tutaj z Wyżyn, ostrzelali bazylikę, bo wiedzieli, że tutaj jest takie miejsce strategiczne, no i zniszczyli tą bazylikę, spalono ją, ale ta wiara tych ludzi, bydgoszczan, ta siła tej bazyliki, zresztą od samego początku wszyscy mówili na bazylikę bazylika. To jest też niesamowite i wielkie, że dla Bydgoszczy ten kościół jest też takim centrum duchowości.
Wrócę do celów działalności duszpasterskiej. Przybyłych co dopiero misjonarzy do Bydgoszczy, to był rok 1923. Te cele możemy przeczytać na waszej stronie internetowej, to jest www.bydgoskabazylika.pl. Te cele są następujące. Budowa kościoła dla Polaków w tej części miasta, na Bielawkach, gdzie nie było żadnej świątyni. Następnie przeciwdziałanie antypolskiej działalności bydgoskich Niemców, wotum wdzięczności za powrót Pomorza do macierzy i uczczenie 300-lecia powstania Zgromadzenia Księży Misjonarzy. Tak to się wszystko zaczęło. Przypomnę, że jeśli chodzi o naszą bazylikę mniejszą, pod wezwaniem świętego Wincentego a Paulo, 3 czerwca w 1997 roku w Gnieźnie podczas mszy świętej milenijnej Jan Paweł II ogłosił kościół świętego Wincentego a Paulo w Bydgoszczy bazyliką i to potwierdzenie, takie uroczyste ogłoszenie, nastąpiło 7 października. To był 1997. A propos księdza Wojtyły, ten kapłan był tutaj, w tym miejscu.
Spotykał się z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Bardzo lubili właśnie w tych pomieszczeniach, co jesteśmy. Tu, jak przyjeżdżał do bazyliki ksiądz Stefan Wyszyński, to tu przebywał, tu mieszkał. Właśnie w tych pomieszczeniach. A Karol Wojtyła, często się z nim tu spotykał, na neutralny grunt. Księża diecezjani spotykali się u misjonarzy, żeby porozmawiać razem, pobyć ze sobą i pomodlić się razem.
To były lata 60., jeszcze soborowe.
Jest przygotowana wystawa, będzie ją można zobaczyć. już po niedzieli, po 17. Powiem, bardzo piękna. To jest cała historia, cały kalendarium od rozpoczętej budowy, prawda, poprzez potem zniszczenia, odbudowa właśnie tej bazyliki, no i te najważniejsze wydarzenia, jakie miały miejsce w Bazylice Świętego Wincentego a Paulo. I mówi się bazylika mniejsza, bo tylko rzymskie bazyliki są bazylikami, czyli te większe. Natomiast wszystkie inne z nadania papieskiego to bazylika mniejsza.
Ta bazylika to olbrzymi gmach. Tablica, która została odsłonięta w 2002 roku, informuje, że tu cytat: na chwałę Boga Wszechmogącego w dniu 2 października 2002 po 77 latach starań wykonując elewację zakończono budowę bydgoskiej bazyliki świętego Wincentego a Paulo. To mamy rozumieć, że te 77 lat...
Cały czas w budowie, prawda? Rozpoczęta budowa, później zniszczenia wojny i teraz można powiedzieć, wydaliśmy piękny album o bazylice i taki folder, taki przewodnik po bazylice i tam właśnie pani autorka napisała, że w zasadzie wszystkie prace związane z bazyliką odbudowy są zakończone.
Czyli naprawdę w 2017. Teraz, bo wtedy zakończono elewację w 2002 roku, ale jeszcze zostało trochę prac w kościele. Teraz za czasów naszego księdza proboszcza, księdza Mieczysława Kozłowskiego, zostało zakończone już wszystkie prace, które profesor Zin jeszcze miał pomysł, żeby powykańczać. Takie drobne jeszcze rzeczy i odnowiliśmy, odmalowaliśmy całą bazylikę w środku, także teraz w 2017 można powiedzieć, została oficjalnie zakończona budowa bazyliki. Tyle lat to trwało.
To jest chyba największy bydgoski kościół.
Na pewno największy kościół.
A drugie to jest największy kościół naszej rodziny wincentyjskiej na świecie. Tak, nie ma większego. I to jest jedyna bazylika świętego Wincentego a Paulo na świecie. Także jest to takie miejsce dość dla naszego zgromadzenia też istotne i ważne.
Jeszcze może słowo na temat II wojny światowej. Kapłani, którzy tutaj posługiwali, to ludzie, słudzy Boży, kandydaci na ołtarze.
Tak, słudzy Boży, bo został rozpoczęty proces beatyfikacyjny. To ksiądz Wiorek i ksiądz Czarek. Oni zostali zabici przez Niemców na Bydgoskim rynku, a dwóch jeszcze innych w Lesie Gdańskim także również są sługami Bożymi oczekującymi na ogłoszenie, że są błogosławieni.
Lipski Łukasz. Od 18 lat działam w służbie liturgicznej ołtarza przy bydgoskiej bazylice świętego Wincentego a Paulo.
Słudzy Boże z bydgoskiej bazyliki, mało o nich wiemy, a procesy beatyfikacyjne trwają. Kim byli?
Byli to księża misjonarze, ksiądz Hieronim Gintrowski, ksiądz Stanisław Wiorek, ksiądz Piotr Szarek oraz ksiądz Jan Wagner.
Posługiwali przed II wojną światową. Jakie są ich losy? Pan pisał artykuł na temat tych postaci.
Ksiądz Hieronim Gintrowski był najstarszym kapłanem z grona męczenników. To można powiedzieć jednym z wikarych.
Urodził się 23 września w 1878 roku w Czempiniu. To jest w powiecie kościańskim, a do zgromadzenia księży misjonarzy wstąpił, tak jak pan zapisał, w 1898 roku. Jeśli chodzi o Bydgoszcz, to przyjechał tutaj w 1934, miał wtedy 56 lat. A co się działo w 1939 roku, dokładnie 15 września? Otóż gestapo aresztowało kapłana, został wtrącony do piwnic koszar artyleryjskich.
Tam również jest na ulicy Artyleryjskiej, wiadomo, w tym dzisiejszym terenie, na terenie wojskowym. Jest również tablica poświęcona ofiarom, także przypuszczalnie są to te tereny, aczkolwiek no...
Historycy, badacze powinni jeszcze pochylić się nad losami tego
kapłana. Niestety, gdybyśmy o nich więcej wiedzieli, to prawdopodobnie już dawno byliby wyniesieni na ołtarze.
Ale na pewno ten kapłan został przeznaczony na wywózkę do Lasu Gdańskiego i tam zginął. Został zamordowany. To był 1 listopada 1939 roku i wiemy, że ten ksiądz miał 61 lat, kiedy zginął za wiarę, za Chrystusa.
Dokładnie. Tutaj też można o nim powiedzieć, że był szczególnie silny duchowo, poddawany licznym torturom, ale nigdy nie można było go tak naprawdę prawdziwie złamać. Dzięki temu też podtrzymywał innych współwięźniów. Te wspomnienia zostały spisane przez misjonarzy, czyli to ktoś musiał do tych świadków dotrzeć, żeby zostało spisane, bo jak dobrze wiemy, Kościół charakteryzuje się tym, że 100 razy sprawdzi, zanim coś opublikuje. Tak, także tutaj jesteśmy tego wręcz pewni.
A tym bardziej, że te osoby, ci kapłani są kandydatami na ołtarze.
Dokładnie.
Ksiądz Szarek urodził się w Złotnikach, ale w powiecie kieleckim i był wikariuszem parafii świętego Wincentego a Paulo. W Bydgoszczy posługiwał od 1935 roku. W jaki sposób wpadł w łapy gestapo? Podczas ulicznej łapanki został rozstrzelany na Starym Rynku i to w pierwszej publicznej egzekucji.
Tak jest.
Zdążył udzielić ostatniego namaszczenia osobom, które zginęły razem z nim. Był młody, miał 31 lat.
Dla mnie to jest postać taka z tych tutaj wymienionych czterech sług bożych najbliższa, ponieważ on był opiekunem koła ministrantów przy parafii świętego Wincentego a Paulo, dzisiejszej bazylice mniejszej.
Pan posługuje w bazylice?
Tak, oczywiście trochę na innych warunkach, tak, ale jeżeli tylko czas pozwoli, z chęcią założę strój liturgiczny i przeczytam jako lektor. Natomiast, mówię, osoba bardzo bliska, ksiądz Piotr Szarek, tutaj mogę się powołać na wspomnienia pana Czesława Lewińskiego.
Jakim jest pan Czesław Lewiński?
To był i pan Józef Kretek, to teraz ministranci, seniorzy, już starsi panowie. Natomiast oni znali księdza Szarka jako ministranci, mali chłopcy. Jeszcze gdzieś tam się zachowały ich wspomnienia.
Czego dowiadujemy się z tych wspomnień?
Był bardzo gorliwym kapłanem, często odwiedzał swoich ministrantów w domu.
To zachowały, są zdjęcia?
Tak, zachowało się zdjęcie księdza Piotra Szarka w domu państwa Kretek.
Poświęcenie tak. Rodziny ówczesnego ministranta Józefa Kretka tak. Sercu Jezusowemu. To jest 3 października 1937 rok.
Także szczególnie dbał o młodzież.
Pan Józef Kretek prawdopodobnie służył do momentu wybuchu II wojny światowej w bazylice świętego Wincentego a Paulo.
To jest taka historia zamieszczona w kwartalniku Meteor z roku 2012, autorstwa wtedy kleryka Jerzego Rutkowskiego, dzisiaj już diakona, za chwilę księdza, który opisuje wspomnienia pana Józefa z prawdopodobnie ostatniej mszy, do jakiej służył księdzu Szarkowi. Wchodził tylnym wejściem do kościoła i w drodze do kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej spotkał księdza Szarka niosącego kielich oraz mszał, który zapytał się młodego ministranta wtedy: Józiu, czy chciałbyś mi posłużyć? Pan Kretek się zgodził, no i wspomina, że to być może była ich ostatnia msza razem. Kiedy Stowarzyszenie Młodych Polek zorganizowało pogrzeb, w kaplicy leżał trup przy trupie, jak tutaj z relacji świadków. Można było w narożniku zobaczyć dwie trumny księży z naszej bazyliki, czyli księdza Piotra Szarka i księdza Stanisława Wiorka. Trumna księdza Szarka była otwarta, jak wspomina pan Józef, tutaj zacytuję. Pierwsza została otwarta i widziałem go. Miał jeszcze oczy otwarte, patrzył do góry. Szczegół ten bardzo mocno utkwił w mojej pamięci. Natomiast drugiej trumny, trumny księdza Wiorka, nie otwarto, podejrzewano, że jest bardzo zmasakrowane ciało. I nie chcieliby...
My mówimy tutaj o ofiarach pierwszej publicznej egzekucji. Zostali rozstrzelani na płycie Starego Rynku w Bydgoszczy.
Tak jest. No i taki bardzo smutny obrazek, który przywołuje z pamięci pan Józef, że na koniec był pogrzeb. Nie było nawet żadnego księdza, tylko sam szedłem z krzyżem.
Bydgoskim świętym może zostać wyniesiony na ołtarze także ksiądz Jan Wagner. Ten kapłan ujmuje tym, że mając 18 lat wstąpił do Zgromadzenia Księży Misjonarzy, posługiwał w wielu miejscach, m.in. na Zakopiańskiej Olczy. Aresztowany został przez Niemców 8 października w 1939 roku i był okrutnie torturowany. Nie wyparł się Chrystusa, mimo tego, że mógł zataić swoje kapłaństwo, ale tego nie uczynił, nie zrobił. Został zamordowany w Lesie Gdańskim 1 listopada 1939 roku w wieku 47 lat.
Czyli mamy kolejną osobę, która była mocna w tym, w co wierzyła. Ksiądz Wagner trzymał się swoich wartości, za co zapłacił życiem.
A ksiądz Stanisław Wiorek, ostatni z tej czwórki, to niebywała historia.
To jest bardzo tragiczna wręcz. Miał niespełna 27 lat, gdy został zamordowany również z księdzem Piotrem Szarkiem razem 9 września 1939 roku na płycie bydgoskiego Starego Rynku.
Człowiek wykształcony, po zakończeniu seminarium udał się do Rzymu i tam studiował. Święcenia kapłańskie przyjął 11 września 1938 roku. Do Bydgoszczy przybył w wakacje 1939 roku i można powiedzieć, że za moment zginął. Szedł do urzędu, żeby się zameldować i po prostu przez przypadek został zatrzymany. To była łapanka.
Tak, to była zwykła łapanka. Natomiast obowiązek meldunku wtedy dostali wszyscy. Takie zawiadomienie przyszło na adres parafii i ksiądz Stanisław po prostu wypełnił obowiązek obywatelski. Nie chciał tutaj się ukrywać, również akt odwagi, można rzec. Został złapany i w wieku niespełna 27 lat rozstrzelany, a tak naprawdę przyjechał chwilę wcześniej, tuż przed rozpoczęciem tak naprawdę działań wojennych.
Ksiądz Hieronim Gintrowski, ksiądz Piotr Szarek, ksiądz Jan Wagner, no i ksiądz Stanisław Wiorek. Ci kapłani to słudzy Boży. Na jakim etapie jest ich proces beatyfikacyjny, ich procesy? Co się dzieje?
Proces jest oczywiście w Watykanie już.
Proces rozpoczął się 17 września
2003
roku. Dokładnie 14 lat temu.
Z grupą około 100 innych osób, męczenników za wiarę II wojny światowej. W przypadku męczenników mamy do czynienia z takim nieco innym faktem niż w przypadku pozostałych kandydatów na ołtarze, że męczennicy nie potrzebują cudu, żeby zostać wyniesieni. To jest jak gdyby z urzędu. Jeżeli ktoś oddaje życie za wiarę, to tam już nie potrzeba cudu, to jest po prostu jak gdyby świadczy sam o sobie. Natomiast jest jedna kwestia, która musi być spełniona, tak? Jest to kult. Jeżeli ludzie będą o nich wiedzieć i przede wszystkim ich znać i że oni funkcjonują w przestrzeni już tutaj duchowej, to jest bardzo duża szansa, że ten proces nabierze przyspieszenia i doczekamy się naszych bydgoskich świętych.
I służba liturgiczna ołtarza z bydgoskiej bazyliki świętego Wincentego a Paulo pamięta.
Tuż przed 1 listopada staramy się odwiedzić mogiły pomordowanych księży, którzy spoczywają na cmentarzu bohaterów Bydgoszczy na Wzgórzu Wolności. Też ciekawa historia z tym miejscem, gdzieś wiadomo, to było kiedyś wieża Bismarka. Teraz nasi bohaterowie leżą, także no, niesamowite znowuż chichot historii. I staramy się również zabierać tych najmłodszych z księdzem opiekunem, przyjść, zapalić znicz, powiedzieć kilka słów, pomodlić się, żeby ta wiedza o tych osobach była jak najbardziej rozpowszechniana.
Przed nami obchody jubileuszu 400-lecia charyzmatu świętego Wincentego a Paulo, związane z 1617 rokiem.
Chociaż w 1625 zostało zatwierdzone Zgromadzenie Księży Misjonarzy, ale już ta data, 1617 rok, to kazanie misyjne, spowiedź umierającego człowieka i również Stowarzyszenie Miłosierdzia jest początkiem założenia Zgromadzenia Księży Misjonarzy.
Zaprosiliście mnóstwo gości. Odbędzie się tutaj sporo wydarzeń. Rozpoczynamy w piątek.
Piątek, godzina 18, msza święta. Na tej mszy świętej zapraszamy wszystkie nasze grupy duszpasterskie, które tu działają, a jest ich mnóstwo, ze 40. Po mszy świętej jest wieczór uwielbienia dla naszych parafian, dla naszych przyjaciół, naszej bazyliki, dla ludzi z Bydgoszczy.
A sobota?
Sobota, 23 września. O godzinie 11 msza święta, w czasie której ksiądz biskup Paweł Socha udzieli dwom diakonom pochodzących z Bydgoszczy święceń kapłańskich. A o godzinie 19.30 zapraszamy na piękny koncert muzyczny Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej pod batutą księdza Przemysława Pasternaka, który tutaj kilka lat pracował przy bazylice. Główne uroczystości to niedziela 24. O godzinie 10 msza święta prymicyjna odprawiana przez księdza neoprezbitera Jana Prackiego, który dzień wcześniej otrzymał święcenia kapłańskie. Po mszy świętej udzieli nam uroczystego błogosławieństwa prymicyjnego. A o godzinie 13 najważniejsza uroczystość kończąca ten jubileusz, godzina 13, msza święta pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Jana Tyrawy. W czasie tej mszy świętej homilię wygłosi przełożony generalny Zgromadzenia Księży Misjonarzy ojciec Tomasz Mawricz, a wezmą w niej udział wszyscy księża, superiorzy i proboszczowie z domów zgromadzenia i parafii z całej Polski, ale również kapłani bydgoscy. Jak już było wspomniane, zaraz po mszy świętej o godzinie 14.30 na placu przy bazylice odbędzie się piknik rodzinny dla wszystkich członków rodziny wincentyńskiej, dla naszych parafian, dla przyjaciół naszej bazyliki, dla wszystkich, którzy będą chcieli świętować, dziękując Bogu, jak wspomniałem, za dar życia i świętości świętego Wincentego Apola. No, na pewno się wszyscy pomieścimy i pomieścimy się w kościele. Bazylika jest duża, te 4-5 tysięcy może w bazylice być. Natomiast wszystko inne będzie poza bazyliką. Teren przy bazylice jest bardzo duży, będą namioty, będą ławki, będziemy mogli usiąść, będzie grochówka wojskowa, będzie żurek, będą kiełbaski i będzie muzyka.
Będzie taki znany zespół, który już tutaj w Bydgoszczy parę razy był, bo Full Power Spirit, nasz zespół młodzieżowy Prodei. Będzie też orkiestra Dęta z Koronów. To ma być taki czas świętowania wspólnego.
Serdecznie zapraszamy.
Naszymi gośćmi byli
ksiądz Mieczysław Kozłowski, proboszcz Bazyliki i Superior Domu Księży Misjonarzy w Bydgoszczy.
Ksiądz Sławomir Bar, wikar Bazyliki Świętego Wincentego Apola, Bydgoszcz.
Ksiądz Przemysław Pasternak, Zgromadzenie Księży Misjonarzy, dyrektor Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej.
Jan Duks, realizator dźwięku w Polskim Radiu Pomorze i Kujaw oraz realizator dźwięku Polskiej Orkiestry Muzyki Filmowej.
Nazywam się Agnieszka Niżnik-Łukowicz.
Rybski Łukasz. Od 18 lat działam w służbie liturgicznej ołtarza przy bydgoskiej bazylice.
Audycje z cyklu Pierwszy Dzień Tygodnia również na naszych stronach internetowych www.radiopik.pl w zakładce audycje, a także archiwum radiopik.pl. Za uwagę dziękuję, Ewa Dąbrowska.
Cieszał z krzyża, ukradkiem liczył łzy, uwalniał od zła i wyprawiał ucztę, gdy chciałem mu przyjść. Ojcze, wierzę Ci, Chryste, ufam Tobie, Duchu Święty, przymnażaj wiary, by nie ustała. Jak mu nie wierzyć, jak mu nie ufać, skoro z miłości zbawił mnie, zostawił ziarno, mocno podlał je krwią. Nasienie na siew niech zapada w duszę i daje plon. Ojcze, wierzę Ci, Chryste, ufam Tobie, Duchu Święty, przymnażaj wiarę. Ufam Tobie, Duchu. potężny, potężny jest nasz Pan. Łaskawy, łaskawy jest nasz Pan, i godzien wszelkiej chwały. Niech wszystko, co żyje, Ciebie chwali. Wszystko, co żyje, nigdy nic nie może równać się z Tobą. Przez Ciebie i dla Ciebie zostaliśmy stworzeni dla Twojej chwały, dla Twoich celów, dla Twojej wiecznej miłości. Przyjmij całą chwałę i uwielbienie z naszych serc, z naszego życia.